Клуб Трійки.
Za chwilę rozmowa, dla której tłem będzie między innymi las, więc niech na początek las zabrzmi. The Cure, A Forest w interpretacji grupy Nouvelle Vague. A w studiu Krzysztof Krisek-Kwiatkowski, pedagog, prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, jeden z najbardziej doświadczonych w naszym kraju instruktorów sztuki przetrwania. Witaj w Trójce.
Witam.
A spotkaliśmy się dzisiaj, by porozmawiać o książce.
Trójkowy znak jakości.
Survival po polsku, tak brzmi tytuł tej książki, książki naszego gościa. To już trzecie wydanie tej pozycji, rozszerzone i uaktualnione. A w niej rzecz o survivalu, sztuce przetrwania w wielu jej aspektach, od psychologicznych, przez techniczne, pedagogiczne, na filozofii kończąc. Czytałem tę książkę i zastanawiałem się, jak możliwie zwięzłej formie określić survival i zamknąć go w jakiejś definicji albo opisie. I myślałem, że zamiast deklamować formułki, których jest przecież wiele i każde na czym się skupia, mogę cię poprosić o przypomnienie pewnej krótkiej historii sprzed dobrych kilku lat. Rzecz dotyczyła twojej osoby. a miała miejsce na Syberii podczas rajdu samochodowego Gdańsk-Magadan-Gdańsk. Byłeś wtedy częścią zespołu, który pokonywał trasę 30 tysięcy kilometrów, zresztą jako specjalista właśnie od survivalu, jako wsparcie. No i podczas jednego z postojów wysiadłeś z samochodu i samochody odjechały bez ciebie.
Ach, o to ci chodzi. No, historia rzeczywiście dla mnie była zaskoczeniem, ale wracam do niej z dużą satysfakcją, bo wtedy po raz pierwszy o sobie pomyślałem, że faktycznie jestem survivalowcem z duszy. To było w ten sposób jakoś poukładane przez tę dziwną naturę. Była noc, zaczynała się zima na Kołymie. Myśmy wracali z Magadanu już w stronę naszego kraju. No i te samochody rozciągały się na wiele, wiele kilometrów. Nie jechaliśmy w kupie. I mój kierowca, to był Romek właśnie.
Koperski,
tak. Zatrzymał na chwilę samochód, żeby zerknąć, czy ktoś za nami jedzie. Czy gdzieś daleko na horyzoncie widać jakieś światła, bo była ciemność kompletna. Ja stwierdziłem w tym momencie, że moja natura osobista ma własne potrzeby i muszę z samochodu wysiąść. Ponieważ było zimno, jechaliśmy, to znaczy ja byłem otulony cały w śpiwór. Wylazłem z tego śpiwora, wyskoczyłem na zewnątrz, zatrzasnąłem drzwi za sobą i nagle samochód ruszył. Nie byłem w stanie zorientować się, o co chodzi. Myślałem, że odjedzie parę metrów, że to jakiś dowcip, ale on sobie pojechał.
I pierwsza myśl?
I w tym momencie właśnie ta pierwsza myśl... Popatrzyłem dookoła, byłem ubrany tak jak zawsze, czyli kurtka polarowa, spodnie zielone, miałem multitolar, latarkę, czapkę na głowie, ale siąpiło i to było takie już lodowate. Ja w tym momencie stwierdziłem, jakoś sobie poradzę. Tutaj podobno raz dziennie coś jeździ. No i... Zacząłem się zastanawiać właściwie za co się zabrać w tej chwili, czy rozeznać się w tym najbliższym terenie. Powinienem gdzieś zostać tutaj przy tej drodze oczywiście.
Ale to znaczy w tym momencie uruchomiły się te pokłady wiedzy, doświadczenia, tych ćwiczeń, treningów, które wcześniej były?
To znaczy nie miałem takich jakichś wrażeń, jak można by poetycko powiedzieć, że zobaczyłem te karty, książki w mojej głowie, przewracające się, kolejna wiedza. Nie, po prostu wiedziałem, że sobie poradzę.
Taki właśnie,
że szybko coś sobie zorganizuję, mam te narzędzia, co trzeba, wiem sporawo, nie ogarnął mnie lęk przede wszystkim, to było ważne, czyli myślałem spokojnie, bez zdenerwowania i to było dla mnie najważniejsze, że poczułem, że jest wszystko okej.
A tak jest właśnie survivalowiec, że sobie poradzi zawsze?
No chyba do tego powinniśmy zmierzać. Ja używam troszkę innego określenia. To znaczy chciałbym, żeby survivalowiec dochodził do takiego momentu, że nie czuje się bezradny. Drobna różnica, ale jednak jest.
No właśnie, w twojej książce pojawia się na kilku co najmniej kartach takie określenie jak wyuczona bezradność. To pokazujesz to jako duży problem współcześnie istniejący, który wpływa na nas, na nasze zachowanie, na nasze postawy?
To znaczy ja wspominam ten problem, dlatego że to nie jest żadna nowość i psychologia światowa już od dawna wskazuje na takie zjawisko. To znaczy, że my jesteśmy ludźmi, którzy kiedy coś się dzieje, czekają na rozwiązanie, które do nas przyjdzie ze strony rozmaitych służb specjalnych na przykład.
Albo to zwykłej karetki.
Tak.
Policji.
No to jest to samo. Ja to nazywam, że jesteśmy tak jak takie niemowlę krzyczące, bo wiemy, że zaraz mama nam pieluchę mokrą zmieni, prawda?
Ale nie jest tak, że rzeczywiście te służby specjalne, jak powiedziałeś, czyli policja, straż pożarna, służby ratownicze, no one przecież są. Jeżeli teraz wziąłbym telefon, zadzwoniłbym, to w ciągu, nie wiem, 10 może minut ktoś
tak,
by to przyjechał.
Tak, do pojedynczego przypadku. Ale po pierwsze, jeżeli coś się dzieje na większą skalę, wiemy, jak jest w czasie powodzi. To jest problem ludzi, którzy siedzą na dachach swoich budynków i uważają, że właśnie ktoś po nich powinien przypłynąć na jakiejś tam łodzi, jakąś motorówką i pomóc im się stamtąd wydostać. Tymczasem ludzi w tej samej sytuacji jest tak dużo, że ani ten jeden śmigłoniec, ani tych 10 łodzi nie jest w stanie tego wszystkiego obsłużyć na ogromnym terenie. No i zaczynają się stresy. Zresztą przy powodziach to jest masę tego. Jeśli chodzi o takiego mnie mieszczucha siedzącego w domu, no to my mamy czasem pretensje, że pogotowie przyjechało po 10 minutach, ale ono nie było zaparkowane tu zaraz za rogiem i nie czekało na przyjazd do nas, żebyśmy czuli się uszczęśliwieni natychmiast i uratowani. One zazwyczaj cały czas pracują, jeżeli to stacja pogotowia znajduje się na przykład dużo dalej niż my sądzimy.
Po lekturze choćby spisu treści twojej książki, to sztuka przetrwania jawi się jako taka dyscyplina niezwykle zróżnicowana i w zasadzie bez granic. Bo jest tam mowa o rozpalaniu ognia czy o budowaniu szałasów, ale też o schematach zachowań w takich sytuacjach, gdzie możemy być na przykład ofiarą napadu, czy włamania, czy jakiejś napaści na ulicy. Jest też wiedza dotycząca rozpoznawania i korzystania z roślin jadalnych czy leczniczych, techniki udzielania pierwszej pomocy, nawet nawigacja w terenie przy pomocy urządzeń GPS, czy busoli, czy mapy, uzdatnienia wody i tak dalej, i tak dalej. Tego jest strasznie dużo. To jest taka dziedzina, nie dziedzina, coś, co łączy mnóstwo dyscyplin w jedną całość i w jedno podejście do życia, do postępowania, do spojrzenia na świat nawet.
Ja to po swojemu nazywam multiwiedzą. To znaczy, ja żyję w tak bogatym świecie, pełnym rozmaitych zdarzeń i pełnym rozmaitych elementów mnie otaczających, bo czym innym jest jakaś płaski jakiś teren, czy czym innym są ogromne góry, czy czym innym są lasy. Ja tu mówię o banałach, ale miasto jest bardzo złożonym organizmem i tu nas może spotkać tak dużo rzeczy, że nie będziemy wiedzieli, czy nagle się nam nie przyda multitool z piłką i latarką.
Multitool to jest taki rodzaj scyzoryka?
Taki bardzo rozbudowany scyzoryk. I nie bez powodu o tym wspominam, bo ja uważam siebie za człowieka czynu i zawsze mam coś takiego przy sobie.
Masz to teraz przy sobie?
Tak, mam przy sobie. Dlatego, że w pewnym momencie trafiłem na sytuację, gdzie w piwnicy rozpoczął się pożar, ludzie biegali dookoła. Ja tam zszedłem, zobaczyłem, że pali się komórka z drewnianymi drzwiami, kłódka jest zamknięta, nie da rady się tam dostać, bardzo wąskie szczeliny. Po prostu wyjąłem multitoola, wyciągnąłem z niej piłkę, przepiłowałem, zresztą piłkę drewniana, do drewna, przepiłowałem kłódkę i ludzie mi zaraz donieśli w garnkach jakąś wodę, szybko ugasiliśmy pożar. Kiedy wyszedłem, to dopiero gdzieś tam słychać było straż pożarną. O co chodzi? Jeżeli ja jestem w jakiś sposób przygotowany na różne sytuacje, nie tylko takie pożarowe, ale ratowanie czyjegoś życia, kiedy jest wypadek, jeżeli jestem w stanie stwierdzić, że ktoś jest odwodniony, bo poznam te objawy, kiedy będę w kompletnej dziczy i będę chciał sobie poprawić nastrój z jedzeniem czegokolwiek i będę znał rośliny jadalne, które mogę zjeść na surowo, w przeciwieństwie do tych, których się nie da zjeść na surowo, to jestem wygrany. Podobnie każde zabłądzenie w lesie, czy w dzień, czy w nocy, to po prostu pozostaje mi nic innego, jak stamtąd się wydostać w spokojny, rozsądny sposób. Nawiasem mówiąc, jest to moja pyszna zabawa. Ja po prostu lubię się zgubić w lesie. Celowo, tak łażę, żeby przez moment stracić orientację.
Czytałem tę książkę, gdzie jest mowa o wielu, wielu rzeczach, działalnościach, sposobach i też zagrożeniach, o działaniach ratowniczych, o pierwszej pomocy, o wypadkach, pożarach, powodziach, to też już było powiedziane, o lawinach, o napadach, o włamaniach, o zagrożeniach wszelkiej możliwej maści. I tak się zastanawiam, czy takie życie z taką perspektywą, czyli z taką perspektywą nieustającego zagrożenia, które gdzieś czeka za rogiem i ja zaraz muszę zadziałać, czy to nie jest męczące?
Nie, dlatego że ono czyha za rogiem, ale niekoniecznie za moim. Ja po prostu...
Ale ta perspektywa takiego pełnej gotowości na to, co się za chwilę może wydarzyć, to się może nie wydarzyć, ale gotowość jest.
Ale ja nie jestem spięty. Po prostu zdaję sobie sprawę, że różne rzeczy mogą się zdarzyć i wolę być przygotowanym. Kiedyś opowiadałem, że kiedy jedziemy sobie z żoną na wakacje, gdzieś wynajęty pokój w hotelu, obcy kraj, kiedy wchodzimy sobie tam gdzieś po schodach, szukamy naszego pokoju, ja od razu się rozglądam, gdzie będzie najlepsze wydostanie się stamtąd w razie pożaru. Od razu wiem, gdzie są gaśnice, gdzie są jakieś przyciski alarmowe i tak dalej.
Ale faktem jest,
otwieram okno i wyglądam, czy tu się da wyjść przez okno. No to są takie rzeczy, które... Ja nie jestem spięty, nie jestem przerażony, nie żyję w lęku, tylko znam sytuację.
Ale faktem jest, teraz pomyślałem sobie o tym, co się dzieje zwykle na pokładach samolotów pasażerskich tuż przed startem, kiedy jest zawsze ten trening, gdzie są maski z tlenem, czy gdzie są wyjścia awaryjne. 95% pasażerów patrzy w tym czasie na komórkę, czyta coś zupełnie innego, rozmawia. Nikt się tym nie przejmuje. To jest ignorowanie zagrożenia czy poczucie bezpieczeństwa? Czy jedno i drugie?
Ja napisałem właśnie o tym w książce. Wspomniałem tam w pewnym momencie, bo najpierw napisałem o tym, jak moi studenci, których właśnie uczyłem survivalu w edukacji, w ogóle nie byli skłonni rozmawiać o naszych zagrożeniach. Unikanie tematu. Ludzie się czasem czują tak, jakby to nazwać, jakby wywoływali wilka z lasu. To nie jest do końca prawda.
Czyli jeżeli nie powiem, to tego nie będzie.
Tak, tak. Takie życie w błogiej nieświadomości. Nie ma takich rzeczy. Mnie się nie zdarzy. Natomiast rozmawiałem ze służbami lotniczymi i to jest zaobserwowane jako bardzo poważne zjawisko, że ludzie unikają śledzenia tych wszystkich pokazowych czynności stewardess, zwłaszcza jeżeli już byli kilka razy pasażerami, no bo twierdzą, ja to widziałem, ja to wiem, obojętnieją na to, w związku z tym i się zajmują swoimi sprawami, a czasem być może chcą pokazać, że nie jestem tu nowicjuszem, żeby uważnie patrzeć. Tymczasem istnieje to wspomożenie naszej pamięci na teraz, tu, w czasie tego lotu. Kiedy przyjrzymy się, co nam stewardesa pokazuje, to nagle sobie uświadomimy, że ten uchwyt jest z lewej strony. Ja nie wiem, czemu sobie zakodowałem, że jest z prawej. Aha, no to jest ważne, bo wtedy uruchomię jakieś tam działanie tego całego urządzenia, prawda? Czyli jestem bardzo, bardzo na bieżąco. Bardzo istotna sprawa.
Kiedy jest mowa o survivalu, czyli o tej sztuce przetrwania, z miejsca w tle albo nawet na pierwszym planie pojawiają się gdzieś w głowach, myślę, wielu ludzi takie atrybuty wojskowe, militarne. Ci zieloni ludkowie, którzy biegają gdzieś po lesie i udają wojsko. To jest bliskie prawdy?
Chyba tak, bo ta zieleń po pierwsze rzeczywiście bierze się z wojska, bo survival się u nas pojawił jako pierwotnie sztuka wojskowa. Myśmy to wykorzystali tak jak wszystko, co kiedyś było wojskowe, a już troszkę w wojsku wyszło z mody, to przychodzi do nas. No to tak samo otrzymaliśmy ten survival, to się tak porozwijało. Natomiast ja uważam mój strój zielony jako strój po prostu, który jest leśny. Ja wchodzę do lasu, czuję się w lesie cudownie, sam jestem zielonym ludkiem leśnym, a niekoniecznie wojskowym. Aczkolwiek nie należy lekceważyć tego, że wiedza typu wojskowego nam może być potrzebna. Sami wiemy, jakie czasy mamy. Lepiej coś się orientować.
Mówiłeś o lesie i za chwilkę do tego wrócimy. Survival po polsku to tytuł książki, o której rozmawiamy dzisiaj, a jej autorem jest Krzysztof Kwiatkowski, państwa i mój gość. I przygotowałem dla ciebie i dla naszych słuchaczy teraz fragment pewnej doskonale znanej chyba wszystkim kreskówki. To był przełom lat 70. i 80., a bohaterem tej historii, której fragment za chwilę usłyszymy, jest pewien miś, który ma klapnięte uszko i właśnie wybrał się z przyjaciółmi do lasu.